Wraz z nami jest pan doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Witam, uśmiecham się do wszystkich radiosłuchaczy.
Przy ulicy Francuskiej w Warszawie doszło do kolejnego już ataku aktywistów LGBT na furgonetkę Fundacji Pro Prawo do Życia. Środowiska LGBT, wieszając tęczowe flagi na kolejnych pomnikach w Polsce, sprofanowano m.in. wizerunek świętego Jana Pawła II, który stoi przed wejściem do kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Warszawie. Aktywiści LGBT, profanując pomnik Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, pisali, że to szturm oraz wypowiedzenie wojny z systemem i rzekomą dyskryminacją osób LGBT. W jaki sposób osoby LGBT są w Polsce dyskryminowane?
Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, czy i w jakim zakresie informacje o przypadkach takiej dyskryminacji w ogóle są wiarygodne i potwierdzone, ale ja myślę, że cała sprawa ma wiele wymiarów, które wcale niełatwo jest rozplątać, bo te ostatnie działania są tak agresywne, a zarazem tak przemyślane, że mam wrażenie, że to jest dalszy ciąg tej operacji opozycji, która robiąc działania zakłócające marsze miesięcznic na krakowskim przedmieściu, mam na myśli na przykład aktywność stowarzyszenia pod nazwą Obywatel RP, zachowywali się ci ludzie tak, jakby chcieli sprowokować przemoc i krew na ulicach, żeby móc wtedy całemu światu pokazywać, jaką to straszną, opresyjną władzą jest dobra zmiana. I mam wrażenie, że to jest próba kontynuacji w postaci bardziej agresywnej, świadomie skierowanej na święte symbole dla polskiej wspólnoty chrześcijańskiej, prowokacji, która spowoduje to, że komuś puszczą nerwy, poleje się krew, a filmami będzie można, za filmikami będzie można zarzucić internet. Ja mam wrażenie, że tu nie chodzi tylko o wojnę kulturową, o wojnę ideologiczną, która trwa w wielu krajach świata i przenoszona jest, importowana jest w ramach eksportu rewolucji. Tę wojnę importuje się także do Polski, ale tu jest pewien zamysł czysto polityczny. Z drugiej strony mam wrażenie, że to jest dla niektórych środowisk odreagowanie ostatniej porażki wyborczej. Bo myślę, że część elit intelektualnych stanowiących zaplecze opozycji znalazło się w zadziwiającej pułapce myślowej. Oni są przekonani o tym, że ta bardziej mądra, inteligentna, lepiej wykształcona część Polski popiera opozycję i nie potrafią sobie wytłumaczyć sytuacji, w której przegrali bodaj już 7 wybory, że ta zaściankowa, jak mówią, ta zacofana, konserwatywna, reakcyjna, katolicka Polska potrafi w demokratycznej grze ich ogrywać. Ich takich inteligentnych, wykształconych, światowych ludzi. I te wiele procesów musimy uwzględnić, ale największa troska, moim zdaniem, troska i każdego obywatela, i Kościoła powinna być o tych młodych ludzi, którzy są nieświadomi tej gier politycznych, którzy w dobrej wierze sądzą, że stają po stronie walki z rasizmem, że jakiś dyskryminowanych osób bronią. Ja mam wrażenie, że strona genderowa próbuje wielu Polaków i instytucje państwa i instytucje kościoła wciągnąć w pułapkę. Mianowicie sprowokować jakieś działania nadmiarowe, które będą miały cechy dyskryminacji, bo potrzebują tego do mobilizacji poparcia dla aktywistów. Wiedzą, że młodzi ludzie są wrażliwi na niesprawiedliwość, na przemoc i jakby popychają ich w sytuacje przemocowe, żeby mobilizować większe poparcie dla swoich środowisk.
Aktywiści LGBT mają na ustach hasła mówiące o tolerancji, ale patrząc na to wszystko przez pryzmat zdrowego rozsądku, jak można godzić hasła tolerancji, wzajemnego szacunku z jednoczesną agresją, atakami chuligańskimi i opluwaniem tego, co dla Polaków święte?
Ja sądzę, że po prostu po tamtej stronie sporu kulturowego jest wiele osób, które w ogóle nie rozumieją pojęcia świętości. Wiele osób, które nie mają wrażliwości na odczucia osób wierzących. Oni nie szanują osób wierzących. A część młodych ludzi, niewychowana w tradycji chrześcijańskiej, a poszukująca sensu, poszukująca jakiegoś szerszego znaczenia dla swojego życia, dołącza do tych ruchów, jedni dla przygody, a inni w poczuciu, że służą jakiejś dobrej sprawie. Gdy przejrzałem dzisiaj osoby, które podpisały list intelektualistów opublikowany przez Gazetę Wyborczą przeciwko aresztowaniu aktywisty, który chciałby się przedstawia się jako Margot, to mam wrażenie, ten list dowodzi kilku rzeczy. Po pierwsze, Polska ciągle nie potrafi skutecznie komunikować prawdy na swój temat wspólności międzynarodowej, ale po drugie, prawdopodobnie nikogo nie jest łatwiej zmanipulować i wprowadzić w błąd jak lewicującego intelektualistę, który zamiast przyjrzeć się faktom, szuka tylko potwierdzeń obsesyjnych przekonań na temat zagrożenia ze strony konserwy, kościoła, prawicy i tak dalej.
Figura Chrystusa obleczona w symbol grzechu sodomskiego, wulgarne bazgroły na świątyniach, parodia mszy świętej, obrzydliwe profanacje wizerunku Najświętszego Sakramentu, aureola Matki Bożej w barwach tęczy, przepełniony nienawiścią z COVID i mobilizacja na ulicach, wyzywanie funkcjonariuszy, skakanie po policyjnych pojazdach. Na co obliczone są tego rodzaju działania?
Obliczone są na destabilizację sytuacji, na pogłębienie zamętu, na uzyskanie jeszcze większego poparcia wśród środowisk postępowych w cudzysłowie i bez cudzysłowu na Zachodzie. W tle tego wszystkiego bez wątpienia jest wojna informacyjna toczona przez Rosję. W interesie Rosji jest, żeby świat Zachodu nie rozwijał się w sposób płynny, stabilny, żeby świat Zachodu, świat pewnej wolności nie był dobrym wzorem dla społeczności narodów tworzących Federację Rosyjską. I mamy do czynienia z jakimś zadziwiającym sojuszem obrońców demokracji na Zachodzie i wrogów demokracji na wschodzie, dla których korzystne jest to, żeby energia młodych ludzi ogniskowana była wokół zadym, wokół wezwania do przemocy. Proszę, ktoś zwrócił uwagę, chyba Piotr Semka w jednym z komentarzy, że te fale protestów, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych po zabiciu George'a Floyda przez policjanta, przez uduszenie tego człowieka, ta fala protestów, które były formą fizycznej przemocy, na szczęście w większości wobec przedmiotu, wobec własności, ale także częściowo wobec ludzi, zostały zaakceptowane jakby, tak jakby tabu nałożone na przemoc. Demokracja jakakolwiek, a zwłaszcza tak zwana liberalna, jest ufundowana na założeniu, że możemy kłócić się, dyskutować o wszystkim, że nawet możemy kwestionować tabu religijne, czyli nie wykazywać szacunku dla uczuć religijnych innych ludzi, ale nie wolno sięgać po przemoc. I nagle się okazuje, że oni są tak wkurzeni, jak sami mówią, przeżywają taką traumę po kolejnej porażce wyborczej, że przyzwalają na przemoc, że akceptują tę przemoc. Mam wrażenie, że nie zdają sobie sprawy, czym grają, że ich poziom nieodpowiedzialności, że ideologiczne zaślepienie pozbawia ich odpowiedzialności społecznej. To jest coś bardzo niedobrego i dla strony konserwatywno-niepodległościowej, strony, dla której bliski jest chrześcijański rdzeń polskiej tożsamości, kluczem musi być nie tyle piętnowanie tych agresywnych prowokatorów, co troska o myśli, o wrażliwość, o duszę zagubionych, niewinnych, młodych ludzi, którzy w dobrej wierze dają się zwodzić cynicznym manipulatorom.
Środowiska LGBT wysuwają nowe, jeszcze bardziej kontrowersyjne postulaty. Jedna ze zwolenniczek tej ideologii chce, by osoby LGBT w Polsce posiadały, uwaga, immunitet. To tak zwane tęczowi aktywiści mieliby mieć taką ochronę jak na przykład posłowie, a sprawa ta ma związek z Michałem Esz, przedstawiającym się jako Małgorzata Esz. Decyzją sądu aktywista LGBT został aresztowany na 2 miesiące i jest podejrzewany o atak na działacza fundacji ProLife.
No, niektórzy bardziej inteligentni i odpowiedzialni przedstawiciele opozycji mówią oczywiście, że to jest absurdalne, że to musi prowadzić do nadużyć, ale ja czasami mam wrażenie, że niektórzy aktywiści formułują tak odlotowe, tak szalone projekty, żeby w momencie, gdy ktoś inny sformułuje bardziej umiarkowane żądania, chociaż też niewłaściwe, to część opinii publicznej pomyśli, no w porównaniu z tymi szaleńcami to jest jednak do przyjęcia. Ale mam wrażenie, że ci rzekomi obrońcy prawa to już się tak pogubili, że chcieliby prawo zawiesić w imię obrony swoich wartości. Mam przed sobą ostatni chyba numer tygodnika Polityka, numer 33 z tego roku i mamy tu felieton pana Jarosława Kuźniara, przedstawionego jako reporter, podróżnik, twórca cyfrowy. Nie wiem, co znaczy twórca cyfrowy, czy on cyfry tworzy. I komentując aresztowanie owej osoby, która posługuje się pseudonimem Margot, pisze, dla policji ważniejsze niż serce są jednak dokumenty. Pisze to w kontekście pan Kuźniar, potraktowania osoby Margot jako mężczyzny, czyli ulokowania w areszcie dla mężczyzn. Otóż proszę zwrócić uwagę, co tu jest bardzo ważnego powiedziane. Nie wiem, czy pan Kuźniar jest świadomy tego, co napisał. Dla policji ważniejsze niż serce są jednak dokumenty. Czyli co policja nie ma kierować się zasadami prawa, tylko odruchami serca, a odruch serca może być także odruchem sięgania po bardzo nerwowe reakcje. Policja ma, kierując się odruchem serca, nie działać zgodnie z prawem, nie przestrzegać procedur. To jest ich wyobrażenie praworządności.
Lewicowi aktywiści zapowiadają dalsze prowokacje. I tutaj pojawia się pytanie, gdzie są granice tego absurdu, które można byłoby określić dyktatem mniejszości.
Ja mam wrażenie, że w cytacie, że u części tych środowisk występuje zjawisko, które profesor Jordan Peterson, Kanadyjczyk, który zasłynął jako obrońca tradycyjnego słuchu myślenia i wartości, nazwał ideologicznym opętaniem. Część tych środowisk jest ideologicznie opętana. I to znaczy, że nie ma żadnych granic. Część tych środowisk to są cyniczni gracze, którzy chcieliby wytworzyć stan psychozy. Chcieliby wprowadzić osoby ze środowisk gejowskich, które normalnie funkcjonują w swoich otoczeniach zawodowych, sąsiedzkich. Mają normalne życie z normalnymi kolegami, mają swoich stałych lub przelotnych partnerów, ale nie wykazują żadnej agresji wobec fundamentów ładu zbiorowego. Oni by chcieli tych ludzi zastraszyć, wprowadzić ich w stan psychozy, zamienić ich w armię jakichś kamikadze, którzy nie przestrzegając norm prawnych będą uczestniczyli w kolejnych prowokacjach.
Serdecznie dziękuję za rozmowę, za diagnozę tej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy. Mógł zapłać.
Tylko proszę ojca, część diagnozy, bo sprawa jest bardzo złożona i ja osobiście chciałbym w jakiejś spokojnej, rzeczowej debacie ze zwolennikami tej opcji ideologiczno-genderowej spokojnie porozmawiać o rozmaitych aspektach. Chciałbym lepiej poznać wrażliwość tamtych ludzi i chciałbym, żeby oni też postarali się poznać wrażliwość w szczególności osób wierzących, głęboko urażonych przez te przykłady, które ojciec przytaczał.
Pan doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, był naszym gościem w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maria. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Wszystkich słuchaczy gorąco pozdrawiam.